Dzień dobry Państwu wszystkim. Ja się nazywam Róża Tun. Cieszę się, że Państwo uczestniczą w naszej rozmowie. Zaprosiłam dzisiaj dla Państwa specjalnie Michała Wawrykiewicza, mecenasa Michała Wawrykiewicza, założyciela albo współzałożyciela KOS-u, dobrze mówię, Komitetu Obrony Sędziów.
Sprawiedliwości.
I Sprawiedliwości.
Komitetu Obrony Sprawiedliwości, KOS.
Sprawiedliwości i zajmuje się, roztacza ten KOS. No zresztą Michał, chyba będziemy mówić, co się powinien. Zresztą Michał Wawrykiewicz Państwu jeszcze o tym opowie. Oraz znają Państwo cztery osoby z wolnych sądów. Oto właśnie mecenas Michał Wawrykiewicz. Myślę, że w ogóle powinniśmy, rozmawiając o tym, co dzieje się w tej chwili w dziedzinie niezawisłości sądownictwa w Polsce, o tym, że Komisja Europejska zwróciła się po raz kolejny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Polski, co jest sygnałem słusznym, prawda, i dobrym, że Komisja reaguje, ale bardzo smutnym, że znowu to dotyczy Polski, że Komisja musi to robić, bardzo smutnym. Jak o tym rozmawiamy, to też chciałabym porozmawiać trochę o tym, co w społeczeństwie obywatelskim się dzieje. Jakbyś, Michale, nam też potem w naszej rozmowie o tym tłumacząc, o co chodzi. Chciałabym, żeby Michał, korzystam z tego, że ma dla nas te pół godziny, chciałabym, żeby Michał nam wytłumaczył, jakie skutki będzie miało to zwrócenie się teraz Komisji Europejskiej po raz kolejny do Trybunału Sprawiedliwości. Jaka jest... Co z tego może wyniknąć? Co to znaczy ta słynna interim measure? Czy uważasz, że ten list, który wysłali szefowie grup politycznych, zapewne o tym słyszałeś, że szefowie grup politycznych Parlamentu Europejskiego wysłali list do Komisji Europejskiej, żeby nie spała, że w Polsce nie wykonuje się wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy ten list rzeczywiście coś zdziałał, ponieważ natychmiast potem Komisja zwraca się do Trybunału. Jak Państwo widzą, tematów mamy dużo. Ja uważam, chociaż obserwuję z bardzo bliska i zdarza się też, że komentuję w Parlamencie Europejskim i biorę udział w różnych rozmowach, debatach i spotkaniach. Dla mnie ten temat jest tak trudny i zawiły, jest tak dużo informacji na ten temat, że cieszę się bardzo, że Michał nam to w taki sposób trochę idę, jadę, wytłumaczy. Może w trakcie, jak Państwo tu się z nami zbierają, to poproszę, Michał, powiedz nam jeszcze raz, czym zajmujesz się jako wolne sądy może i jako KOS i które uważasz z tych organizacji pozarządowych w Polsce rzeczywiście są zasadnicze, żeby ratować niezawisłość sądownictwa i nam uświadamiać, jakie to jest zasadnicze do funkcjonowania demokracji.
Witaj Różo i dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich nas oglądających. Ja rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, reprezentuję inicjatywę Wolne Sądy, naszą czwórkę prawniczą, która od 2017 roku stoi na tym froncie batalii o polską praworządność, o zachowanie standardów europejskich, ale także jestem jednym z inicjatorów, współzałożycieli Komitetu Obrony Sprawiedliwości. I jak pytasz się o to, która organizacja obywatelska jest taka najistotniejsza w tych zmaganiach z polskim rządem o praworządność w Polsce, no to Komitet Obrony Sprawiedliwości jest takim konglomeratem, taką platformą współpracy wszystkich tych najważniejszych organizacji, które zabiegają o zachowanie rządów prawa w Polsce, bo KOS to w tej chwili 13 organizacji ze świata prawniczego, bo wszystkie stowarzyszenia sędziowskie i Justicja, i Temis, i Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, ale są z nami też prokuratorzy, ci niezależni ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia, jest z nami Amnesty International, jest z nami Helsińska Fundacja Praw Człowieka, jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest INPRIS, jest Archiwum Oświatyńskiego, są Wolne Sądy, więc w tej chwili właściwie 3 dni temu przystąpiło do nas też Stowarzyszenie Adwokackie ze Słupska, Defensor Juris, które też bardzo prężnie walczy o zachowanie praworządności. Więc jesteśmy razem i to jest, KOS powstał w takiej symbolicznej dacie, 4 czerwca 2018 roku, na fali tych narastających represji, szykan wobec polskich sędziów, polskich prokuratorów, i postanowiliśmy się zjednoczyć, być razem po to, aby nieść sędziom, prokuratorom, adwokatom, wszystkim prawnikom, których dosięgają represje za to, że mówią odważnie o naruszeniu standardów konstytucyjnych, o łamaniu standardów europejskich, za to spotykają ich sankcje i oni muszą dostać wsparcie prawne, wsparcie moralne, wsparcie medialne, i to wszystko zapewnia KOS. A ponieważ jesteśmy razem jako taka koalicja, to przez to jesteśmy i silniejsi, i bardziej wiarygodni, i mamy mandat do tego, żeby o tę polską praworządność się bić. Także na arenie międzynarodowej, bo wspomniałaś o decyzji Komisji Europejskiej, tej z dnia wczorajszego, i o liście wszystkich tych najważniejszych frakcji politycznych do Ursuli von der Leyen, do przewodniczącej komisji. I chciałem powiedzieć, że ten list na pewno wywołał, z tego co ja wiem, wywołał ogromne poruszenie. To był bardzo ważny sygnał płynący wprost od Parlamentu Europejskiego, a jednak komisja musi się bardzo liczyć ze zdaniem Parlamentu Europejskiego, bo w bardzo wielu przestrzeniach zależy od Parlamentu i zależy jej na...
Ja chciałabym, przepraszam, że ci przerwę na sekundkę, chciałabym jeszcze wrócić na chwileczkę do tych organizacji społecznych, bo mówiłeś o tym, że trzeba dawać wsparcie, prawda, i sobie nawzajem i sędziów bronić. Ja rozumiem, że wy występujecie też w obronie tych sędziów, wy jesteście ich obrońcami w procesach, które oni mają.
Oczywiście, właśnie no taka jest podstawowa rola KOS-u.
Jesteście ich adwokatami całkiem po prostu.
Tak, tak. To właściwie zaczęło się od lipca 2018 roku. Właściwie pierwszymi naszymi klientami KOS-u, nad którymi ten parasol został rozpostarty, to byli sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pamiętacie Państwo, wtedy w 2018 roku, po 4 lipca, wszyscy sędziowie powyżej 65 roku życia, sędziowie SN i NSA, mieli zostać wyrzuceni, mówiąc brutalnie, a formalnie przesunięci w stan spoczynku, tak?
No właśnie, ale na przykład pytania prejudycjalne.
No właśnie, więc wtedy tak naprawdę zadane zostały pierwsze pytania prejudycjalne. Ja między innymi reprezentowałem razem z panią mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram, moją koleżanką z Wolnych Sądów, reprezentowaliśmy sędziów Sądu Najwyższego JSA w słynnej już w tej chwili sprawie AK, czyli tej sprawie, której polski Sąd Najwyższy zadał pytania prejudycjalne do Luksemburga, do TSUE, o status nowej Krajowej Rady Sądownictwa i status Izby Dyscyplinarnej. I to były pierwsze pytania, które zostały wysłane. Może warto przy tej okazji powiedzieć, co to są te pytania prejudycjalne. Tak, bo to często...
Ale jeszcze tylko chciałabym, żeby Państwo, którzy słuchają, żeby dlaczego ja tak o tym mówię, jak Państwo może niektórzy wiedzą, ja sama pochodzę z organizacji, ze środowiska organizacji pozarządowych. I te organizacje pozarządowe mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Ja patrzę z wielkim niepokojem, że środowiska pisowskie, albo sama partia PiS, nie wiem, tworzy jakąś niesamowitą ilość fundacji, które zresztą widoczne są na każdym kroku. To jest coś bardzo zdumiewającego i one zresztą dostają jakieś pieniądze wściekłe z naszych podatków, ale jest organizacje społeczne w takim znaczeniu prawdziwym i autentycznym, robią właśnie taką robotę, jak ta, o której Michał nam dzisiaj mówi, prawda? One i akurat w tej sytuacji, w której jesteśmy, kiedy trzeba bronić wolnych sądów, one odegrały już i odgrywają w dalszym ciągu ogromną rolę. Już nie mówiąc o tym, że z mojej perspektywy wyraźnie widać, że to, że istniejecie wy, organizacje społeczne, które bronią sprawiedliwości, wolnych sądów, nie boją się występować w imieniu pokrzywdzonych albo w imieniu Sądu Najwyższego, to też uświadamia innym Europejczykom, że nie wszyscy Polacy chcą zniszczenia systemu sprawiedliwości w Polsce, że są tacy ludzie, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, jakie to jest potwornie niebezpieczne, jeżeli się upartyjni sądy, i którzy o to walczą po prostu całym sobą, że mamy wspaniałych fachowców, którzy naprawdę o to walczą i mają duże poparcie w społeczeństwie. To też z tej strony jest bardzo ważne, żeby nas nie skreślono między innymi krajami demokratycznymi, nie zapomniano o nas, że my poddaliśmy się już, prawda, i pozwalamy na niszczenie sądownictwa. Wy jesteście takim wyrazem tego, że my potrafimy się bronić.
Ja myślę, że zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt, bo rzeczywiście tak jest, że my jako organizacje społeczne, prawnicze robimy tę robotę taką merytoryczną, czyli bronimy sędziów, bronimy prokuratorów, reprezentujemy ich także w Trybunałach Europejskich, bo to jest zarówno TSUE w Luksemburgu, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jest mnóstwo spraw, w których my jako adwokaci, adwokatki ich reprezentujemy. Natomiast też jest rzeczywiście to, o czym mówisz, czyli ten sygnał, który płynie do instytucji unijnych, do Komisji Europejskiej, do Parlamentu, do Rady, że tu w Polsce ten opór obywatelski, opór społeczeństwa, opór środowisk prawniczych wobec niszczenia tego dorobku całego, który do Polski napłynął wraz z Unią Europejską. Mówię o tym dorobku prawnym, o wspólnej przestrzeni prawnej, o standardach, które obowiązują w Unii Europejskiej. Unia Europejska i jej instytucje widzą to, że tutaj ten sprzeciw jest, bo na przykład jeśli porównamy Polskę z Węgrami, no to tam sytuacja inaczej wygląda. To, co się dzieje w Polsce, ten opór ogromny, który konsekwentnie jest kontynuowany, bo pamiętajmy, że mamy już ponad 5 lat tej destrukcji. To jest ciężki czas, to jest jak okupacja, więc naprawdę to są długie zmagania i to ma ogromne znaczenie także w tym sensie symbolicznym, o którym powiedziałaś. Ja pamiętam, myśmy zresztą wielokrotnie...
To symboliczny sens, prawda? To mnie się wydaje, tak jak rozmawiam z moimi koleżankami i kolegami z różnych krajów, że oni dzięki temu czują, że mają partnerów w naszym kraju, że to nie jest tak, że już cała Polska jest skłonna poddać się niszczeniu, no, że cała Polska dąży ku wschodowi po prostu, czy do tych standardów, które widzimy za naszą wschodnią granicą, tylko widać wyraźnie, że są u nas ludzie, którzy poważnie traktują trójpodział władzy, niezawisłość sądownictwa i że potrafią to robić, prawda? Że to są niezwykle fachowi, wykształceni ludzie. Jesteście trochę takimi partnerami dla tych, którzy nieustannie dbają o standardy wymiaru sprawiedliwości w swoich krajach, w demokratycznych krajach i w Polsce, gdzie ta demokracja bardzo się sypie, widać, że też jest takie środowisko. I dla mnie to jest, długo o tym mówię, ale dla mnie to jest szalenie ważny element waszej pracy, poza tym, że bronicie sędziów, że występujecie w imieniu, reprezentujecie Sąd Najwyższy w Luksemburgu, prawda? To jeszcze ten element, że wy właśnie jesteście organizacjami społecznymi, jest szalenie ważny dla kraju, w którym demokracja jest tak zagrożona, jak dzisiaj Polska.
To prawda. Ja zresztą podam taki przykład. Ja pamiętam, jak wracam znów do tego 2018 roku, bo on był takim przełomowym momentem, kiedy wchodziły w życie te niszczący polski wymiar sprawiedliwości ustawy, ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. I pamiętam wtedy, my byliśmy często na wysłuchaniach publicznych w Parlamencie Europejskim, rozmawialiśmy z Komisją Europejską, rozmawialiśmy z ówczesnym wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem i on, pamiętam, nam wtedy powiedział, że ten udział właśnie organizacji społecznych, demonstracje obywateli, ten sygnał płynący od społeczeństwa obywatelskiego jest ogromnie ważny, bo to jest sygnał dla Europy, dla Unii Europejskiej, który pokazuje, że warto zabiegać o zachowanie standardów państwa prawa w Polsce.
Że jesteśmy Europejczykami, że my jesteśmy Polakami Europejczykami. Tak. A propos spisu powszechnego, na który podobno nie można się zalogować, ale namawiamy wszystkich, żeby pisali jako drugą tożsamość europejską, bo my jesteśmy jednak Europejczykami i w tej rodzinie przecież chcemy być, prawda, w tej rodzinie europejskich krajów demokratycznych. I teraz jednak przejdźmy może do tego, co Komisja Europejska teraz zrobiła, zwracając się do Trybunału Sprawiedliwości. nie wiem, czy tylko na skutek listu z Parlamentu Europejskiego, czy na skutek, znaczy na pewno na skutek wielu działań i obserwacji, z ogromnym niepokojem oni obserwują to, co się w Polsce dzieje, ale był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Polskiego, wyraźnie nie przestrzega. Więc co zrobiła Komisja Europejska? Gdybyś mógł to wytłumaczyć w sposób bardzo prosty i przejrzysty i fajny.
A propos listu i udziału organizacji społecznych i roli Komitetu Obrony Sprawiedliwości, to też powiem, że w zeszłym tygodniu również pod koniec został wysłany do komisji, do pani von der Leyen, do Wery Jourovej, do Didiera Reindersa, czyli do tych osób odpowiedzialnych za kwestie praworządności. Również został wysłany list przez KOS i przez autorytety prawne, przez profesorów prawa właściwie z całego świata. Taki list został również skierowany z prośbą o reakcję. No i rzeczywiście mamy tę reakcję wczoraj.
Tylko przypomnijmy, pardon, przypomnijmy jeszcze. Jak Państwo wiedzą, Komisja Europejska na ogół się przedstawia, albo o niej jak się mówi, ona stoi na straży traktatów, prawda?
I to, taka jest jej rola traktatowa.
Taka jest jej podstawowa rola. Ona ma stać na straży traktatów. My jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej, musimy przestrzegać traktatów. Jak gdzieś łamane są traktaty, Komisja Europejska ma obowiązek na to reagować. Już były groźby ze strony Parlamentu Europejskiego, że zwrócimy się do sądu, żeby Komisję ukarać, że nie wywiązuje się ze swojej roli, dlatego że w Polsce łamane są traktaty, to znaczy nieprzestrzegane są wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a Komisja bardzo długo nam się wydaje, prawda, nie reagowała. Więc ja wiem, że na nas tutaj będą wylewały kubły pomyj o jakieś donosicielstwa, ja tam nie wiem, inne dyrdymały, ale jesteśmy w Unii Europejskiej i chcemy wszyscy razem, żeby traktaty były przestrzegane. I strażniczka traktatów, czyli Komisja Europejska, zwraca się wtedy do sądu, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żeby... Co zrobił Michał?
No właśnie, bo to też warto o tym powiedzieć, że ta narracja, od 5 lat słyszymy taką narrację, właściwie od momentu, kiedy się pojawiły pierwsze postępowania, że to jest ta zła komisja, zła Unia Europejska przeciwko Polsce. To tak naprawdę te wszystkie postępowania, które inicjuje komisja, czy postępowania, które są inicjowane przez sądy, czyli te prejudycjalne, to wszystko są postępowania w obronie standardów, czyli na korzyść Polski, na korzyść naszego miejsca w Unii Europejskiej, a nie przeciwko Polsce, to raczej przeciwko rządowi polskiemu, który łamie traktaty, to tak na początek. A co się wydarzyło? Otóż Komisja Europejska złożyła kolejną skargę w trybie właśnie przeciwnaruszeniowym, jak sama nazwa wskazuje, wówczas kiedy państwo członkowskie łamie, narusza traktaty europejskie, Komisja ma taką ścieżkę, takie postępowanie, może złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, który ma w ramach takiej skargi dokonać oceny, czy prawo polskie, te ustawy, które są uchwalane w kraju, naruszają traktaty. Jeśli uzna Trybunał Sprawiedliwości, że ustawy uchwalane w kraju członkowskim naruszają traktaty, to może je w takim największym uproszczeniu uznać za naruszające, co wyklucza je z możliwości stosowania. Czyli to jest taki trochę europejski Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu ocenia, czy prawo...
Prawda, Michał?
Tak, to jest nasz wspólny wszystkich krajów członkowskich.
Oni, prawda, o tych instytucjach, jak Komisja, jak Trybunał Sprawiedliwości, jak Parlament Europejski, to nie są oni, to są nasze instytucje, prawda? My jesteśmy w Trybunale Sprawiedliwości, pracują Polacy, zawsze jest polski sędzia, w Komisji Europejskiej oczywiście tak samo i tak dalej. To są nasze instytucje, które mają obowiązek pilnowania, żebyśmy wszyscy razem, od Portugalii po Finlandię, Estonię, przestrzegali traktatów, które sami napisaliśmy, sami je podpisaliśmy i tak dalej.
W każdej instytucji europejskiej, w komisji, w Radzie, w parlamencie, w Trybunale Sprawiedliwości zasiadają przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. Tak jak powiedziałaś, w TSUE jest 27 sędziów, jeden sędzia jest z Polski. Także to są absolutnie nasze instytucje, instytucje wspólnej Europy, wspólnej przestrzeni prawnej europejskiej, które mają chronić to, aby te standardy, które obowiązują zgodnie z traktatami, po prostu były przestrzegane wszędzie. I teraz komisja odniosła się bardzo konkretnie do ustawy tak zwanej kagańcowej. Może pamiętacie Państwo, w zeszłe walentynki w 2020 roku weszła ustawa kagańcowa. Co ona oznaczała, co ona wprowadzała? Ona nakładała kaganiec na polskich sędziów, aby nie mogli stosować wprost prawa europejskiego, aby nie mogli dokonywać oceny statusu sędziów powoływanych przy udziale neo-KRS-u, czyli z naruszeniem standardów europejskich, aby nie mogli zadawać pytań prejudycjalnych do Trybunału w Luksemburgu, czyli był stworzony nowy katalog kar dyscyplinarnych i deliktów dyscyplinarnych, czyli tych przestępstw dyscyplinarnych, które mogą popełnić sędziowie. I jeśli ktokolwiek z sędziów na przykład zadał pytanie prejudycjalne do TSUE i pytał się o status sędziów powoływanych przez neo-KRS, no to natychmiast wkracza rzecznik dyscyplinarny powołany przez ministra Ziobrę i próbuje wszcząć, czy też wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Sprawa trafia potem do Izby Dyscyplinarnej, która została utworzona w Sądzie Najwyższym, również z naruszeniem standardów i krajowych, konstytucyjnych, i europejskich. No i ta Izba Dyscyplinarna podejmuje działania.
Trybunał Sprawiedliwości przecież już wydał wyrok, czy decyzję wydał wyraźnie, że ona nie jest sądem i kazał jej zawiesić działalność.
No, tych decyzji, tych orzeczeń TSUE już mieliśmy kilka. Właśnie jedno, to pierwsze zapadło w tej sprawie AK, o której mówię. Ona ma taki akronim AK od pana sędziego Andrzeja Kuby. AK, bo tak są oznaczane sprawy inicjałami w Trybunale Sprawiedliwości. I w tej sprawie właśnie 19 listopada 2019 roku Trybunał już wtedy nakreślił bardzo wyraźnie kryteria oceny, czy neo-KRS jest niezależna, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem. I potem nasz Sąd Najwyższy na podstawie tych kryteriów nakreślonych przez TSUE powiedział wyraźnie, Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, zarówno w rozumieniu prawa krajowego, jak i europejskiego. Krajowa Rada Sądownictwa, ta nowa, nie jest niezależna od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. W związku z czym nie mogą spełniać ani konstytucyjnej roli tego kreatora, tego organu, który powołuje sędziów, awansuje sędziów, a Izba Dyscyplinarna nie może sądzić sędziów, dlatego że nie jest sądem.
Działalność, prawda?
Słucham?
TSUE kazał Izbie Dyscyplinarnej zawiesić działalność. Nie,
oczywiście, nie, to było już kolejne postępowanie, prawda? Mieliśmy kolejne postępowanie, to przeciwnaruszeniowe, czyli właśnie związane z naruszeniem traktatów. Komisja złożyła skargę i w 8 kwietnia zeszłego roku, już za chwilę będzie rok, jak wydane zostało zabezpieczenie, ten interim measure, o którym mówiłaś.
No i teraz, to jest ten wyrok, prawda, którego ta Izba Dyscyplinarna, czy sędziowie w Polsce nie
przestrzegają. Znaczy Izba Dyscyplinarna, w której zasiadają nie sędziowie, to warto, abyśmy to podkreślali, Izba Dyscyplinarna to nie jest Sąd Najwyższy, a osoby tam zasiadające, głównie prokuratorzy związani z ministrem sprawiedliwości, to nie są sędziowie. To wynika z wyroków i to o tym pamiętajmy.
Oni mieli zawiesić działalność, nie są sądem, prawda? Tak zostało to ocenione i przez w ogóle wszystkie instytucje demokratyczne, jakie istnieją. Natomiast funkcjonują dalej, czego najlepszym przykładem jest sędzia Tuleja.
Tak, sędzia Tuleja i sędzia Morawiec. Tak, rzeczywiście tutaj została wydana ta decyzja przez Trybunał Sprawiedliwości, te środki zabezpieczające zostały wydane 8 kwietnia zeszłego roku i wtedy TSUE powiedział, nie wolno Izbie Dyscyplinarnej dalej działać, nie wolno jej orzekać w sprawach sędziów, no ale co robi? Dalej działa, wyinterpretowano sobie to w ten sposób, rząd i Izba Dyscyplinarna, że nie mogą działać w literalnie sprawach dyscyplinarnych sędziów, ale już wszystkich innych.
I zdejmować immunitetów na przykład nie mogą, prawda?
Tak naprawdę ten cały aparat represyjny wobec polskich sędziów przeszedł o krok dalej, bo z postępowań dyscyplinarnych przeszli do postępowań karnych i zaangażowana została w to prokuratura, więc prokuratura zaczęła stawiać zarzuty karne wynikające już z kodeksu karnego i z innych ustaw karnych przeciwko sędziom, ale po to, żeby móc sędziego sądzić przed sądem karnym, to trzeba mu uchylić immunitet. No i takie wnioski z prokuratury o uchylenie immunitetu zaczęły wpływać do Izby Dyscyplinarnej. To jest właśnie sędzia Igor Tuleja. Przypominam, za co mu stawia się zarzut, za co prokurator z Prokuratury Krajowej stawia mu zarzut. Za to, że rozpatrując, pamiętacie Państwo zapewne to słynne posiedzenie w sali kolumnowej w grudniu 16 roku, kiedy został uchwalony między innymi budżet, a kiedy nie zostali dopuszczeni do głosu, do uczestnictwa w obradach parlamentu posłowie opozycji. No i postępowanie tych posłów partii rządzącej wtedy zostało zgłoszone do prokuratury jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokuratura umorzyła sprawę i odwołanie od tego trafiło do sądu. Sędzia, który rozpatrywał to zażalenie, to był właśnie sędzia Igor Tuleja i on uchylił postanowienie prokuratury, zwrócił ją do ponownego rozpoznania, ale orzeczenie odczytał na sali i uzasadnił je w obecności mediów, w obecności dziennikarzy, działając absolutnie w zgodzie z polskim kodeksem postępowania karnego. Natomiast prokuratura zarzuca mu teraz, że nie wolno mu było tego zrobić, bo odczytując uzasadnienie wobec dziennikarzy, naruszył tajemnicę postępowania, ujawnił pewne szczegóły z postępowania prokuratorskiego, no, co jest absurdem oczywiście, ale pokazuje skalę represji. Skoro nie możemy was ścigać dyscyplinarnie przed Izbą Dyscyplinarną, bo nam TSUE to zawiesiło, no to będziemy was ścigać karnie. No i Izba Dyscyplinarna, jak państwo wiecie, działa pełną parą, uchyliła immunitet sędziemu Tulei, a pan Schab, sędzia Schab, który jest w tej chwili prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, odsunął pana sędziego Tuleje od orzekania, nie pozwala mu wejść do budynku, zasiąść.
To jest nielegalne, dlatego że on nie ma do tego żadnego prawa, prawda? Tak jak nie miała Izba Dyscyplinarna prawa zdejmować mu immunitetu.
No oczywiście, tu jest pełna konsekwencja, czyli pan sędzia Tuleja zresztą trzyma się tej...
Cały proces jest nielegalny po prostu.
Jeszcze raz?
Cały ten proces jest nielegalny, krok po kroku.
Wyobraźcie sobie Państwo, polska konstytucja mówi wyraźnie, uchylić immunitet sędziowski może wyłącznie sąd. Skoro Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, no to nie może uchylić immunitetu sędziowskiego. I tak też rozumuje każdy rozsądnie czytający prawo prawnik, ale tak też oczywiście postępuje pan sędzia Tuleja. Czyli mówi...
Pardon, ale...
No. Ale sprawa dzieje się dalej, no bo z jednej strony mamy ewidentne naruszenie prawa przez Izbę Dyscyplinarną, przez prokuraturę, która nadal ściga Igora Tuleję, ale prokuratura teraz go chce na siłę, przymusowo, w kajdankach doprowadzić na przesłuchanie.
Tak, no i żeby to zrobić. Nie chodziło na te przesłuchania, bo uważa i słusznie, że cały ten proces po odebranie mu immunitetu, prawda, i wyzywanie go do prokuratury
jest
nielegalne, w związku z czym on nie może tego uznać i pojawić się w tej prokuraturze. On musi zachowywać się jak sędzia, prawdziwy sędzia polski i nie może uznać spraw nielegalnych procedur, prawda?
W związku z czym się
i teraz oni
nie tak jest. Dokładnie tak jest.
Ale teraz tak, więc ja słyszę w Parlamencie Europejskim bardzo często przy wielu debatach głosy naprawdę z wszystkich środowisk demokratycznych, z wszystkich krajów mniej więcej, wyrażające ogromne zaniepokojenie tym, co w Polsce się dzieje, bo pamiętajmy, że sędziowie, to powtarza się ciągle, ale może warto jeszcze raz powtórzyć, każdy sędzia europejski w Europie, każdy sędzia w Europie jest sędzią na całą Europę, na całą Unię Europejską, czyli sędzia Tuleja również jest sędzią europejskim. I nie mogą być te standardy takie różne, bo wtedy rządy prawa w Europie, w całej Unii Europejskiej nie będą funkcjonowały. I stąd też rozumiem, jest taki nacisk ogromny na Komisję Europejską, żeby nareszcie zadziałała i jednak zajęła się poważnie tym tematem, żeby sądownictwa w Polsce nie niszczyć.
No pan sędzia Tuleja, zresztą tak jak i pani sędzia Morawiec, są takimi symbolami tej opresji, bez hołowia, które się dzieje, no bo z jednej strony mamy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, mamy orzeczenia Sądu Najwyższego, no a władza nasza sobie z tego kpi.
Ale co teraz z tego wyniknie, że się Komisja Europejska zwróciła nareszcie na skutek tej ogromnej presji, może nie na skutek tej ogromnej presji, może w końcu by to zrobiła i tak, do Trybunału Sprawiedliwości. Co z tego wyniknie?
Już tłumaczę. Wczoraj komisja zwróciła się jednocześnie wraz ze złożeniem skargi, złożyła wniosek o te środki zabezpieczające, czyli o taki instrument, który działa na czas trwania postępowania przed TSUE, bo takie postępowanie przeciwnaruszeniowe trwa około roku, może nawet dłużej, zanim zostanie wydany wyrok. No ale wiadomo, że w ciągu roku może się tyle wydarzyć, że no, trudno będzie odwrócić skutki takich działań, jak chociażby to, że może być sędzia Tuleja w kajdankach doprowadzony do prokuratury i może być złożony akt oskarżenia. W związku z czym komisja wnosi o ten interim measure, czyli o te środki tymczasowe i w ramach tych środków tymczasowych żąda, aby Izba Dyscyplinarna w ogóle zaprzestała wszelkich działań, niezależnie od tego, czy to są
Już raz było to żądanie, to znaczy Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że ona ma zaprzestać wszelkich działań, tak, nie zaprzestała.
Ale komisja w tej chwili, wiedząc, że no, rząd gra z nią trochę w kotka i myszkę i próbuje obejść to zarządzenie tymczasowe z zeszłego roku, no po prostu czytając literalnie to orzeczenie i mówiąc, nie, ono dotyczy tylko postępowań dyscyplinarnych, a nie dotyczy uchyleń immunitetów. I dlatego teraz komisja już bardzo wyraźnie formułuje ten wniosek. Mówi, dotyczy to postępowań o uchylenie immunitetów, sprawa pracy, z kwestii dotyczących przechodzenia w stan spoczynku i tak dalej. Wszystkie kompetencje, no, jakie są wpisane w ustawie.
No i co będzie, jeżeli oni...
I jeszcze druga ważna rzecz, właściwie dwie jeszcze ważne rzeczy, bo w ramach tego wniosku o zabezpieczenie komisja domaga się, aby uchylić skutki już podjętych decyzji przez Izbę Dyscyplinarną, czyli właśnie decyzji dotyczącej sędziego Igora Tulei, decyzji dotyczącej sędzi Beaty Morawiec. Czyli jeśli Trybunał Sprawiedliwości w tej chwili wyda takie zabezpieczenie, a takie zabezpieczenie może być wydane w ciągu 2-3 tygodni nawet, bo wydaje jednoosobowo wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości, i jeśli wyda takie zabezpieczenie, no to natychmiast wszystkie organy naszego państwa muszą zastosować się już bez żadnej implementacji.
Nie mamy twojego płaszcza i co nam zrobisz?
No oczywiście z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, co zapowiedział już zresztą wczoraj rzecznik rządu Miller, jak i kilka innych osób, między innymi ci nielegalnie przebywający w Sądzie Najwyższym neosędziowie. Powiedzieli, że nie będą się do tego stosować, że Izba Dyscyplinarna będzie dalej działać. Co się wtedy stanie? No będziemy mieli do czynienia z sytuacją, która no, nie ma swojego precedensu w historii Unii Europejskiej. Czyli taką...
ta procedura nie ma precedensu w historii Unii Europejskiej. Niewykonywania wyroków Trybunału Sprawiedliwości chyba nigdy jeszcze nie było.
Mieliśmy w historii oczywiście, nie, ale tylko to trzeba, bo na to zwraca uwagę też polski rząd, że były sytuacje takie, tylko że, proszę Państwa, zdarzały się sytuacje takie, w których na przykład wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący budowy autostrad, infrastruktury, gospodarki rolnej i tak dalej, nakładał na państwo takie zobowiązania finansowe, że ono nie mogło natychmiast się z tego wywiązać i na przykład przeciągało wykonanie wyroku, ale to jest zupełnie inna sytuacja.
Kary nakładał.
Ale to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że tu mamy do czynienia...
Ale nie było, ja chcę powiedzieć, pardon, że padam słowo, ale nie słyszałam o takich przypadkach, gdzie by rząd mówił, nie będziemy wykonywać wyroku.
Oczywiście, że nie. Oczywiście,
bo oni mogli go nie wykonać natychmiast, albo mogli prosić o odsunięcie, albo tam, nie wiem, nie płacili tych kar od razu, albo lichowie, ale nie pamiętam takiej sytuacji. To jest pierwszy raz, żeby jakiś rząd mówił, ministrowie, rzecznik, żeby mówili, a my nie wykonamy.
No to jest pełna ostentacja, kiedy rząd polski mówi, nie wykonamy, bo wy nie macie do tego kompetencji. Ale w dużym skrócie, co się może stać, jeśli rzeczywiście tak będzie? Po pierwsze, Komisja Europejska może złożyć do Trybunału Sprawiedliwości wniosek o nałożenie sankcji finansowych za niewykonywanie wyroku. Z taką sytuacją mieliśmy już do czynienia przy Puszczy Białowieskiej, gdzie również taki interim measure został wydany. Pamiętacie Państwo, wówczas Trybunał zabronił wycinki drzew z Puszczy Białowieskiej i zagroził karą 100 tysięcy euro za każdy dzień nieprzestrzegania tego zabezpieczenia. No i rzeczywiście rząd polski zaprzestał wtedy tej wycinki, to zadziałało. Teraz możemy mieć do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Jeśli rząd polski nadal będzie twierdził, że Izba Dyscyplinarna może działać, a Izba Dyscyplinarna będzie prowadzić te postępowania, a prokuratura na przykład wezwie policję i każe doprowadzić Igora Tuleję w kajdankach na przesłuchanie, no to myślę, że wówczas komisja zadziała, czyli wniesie o zastosowanie sankcji wobec Polski za naruszanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.
No i te sankcje, jak mówisz sankcje, to co to znaczy?
No sankcje finansowe, czyli karę za każdy dzień niewykonywania takiego...
Rozmawialiśmy sobie, że rząd mówi, weźcie się odczepcie, nie będziemy płacić żadnych kar, bo my tutaj mamy prawo się urządzać sami.
Wybranie no na szczęście Unia Europejska ma możliwość, ma narzędzia, instrumenty ku temu, aby te kary ściągnąć, wyegzekwować z Polski, chociażby potrącając wypłaty, które przysługują naszemu krajowi. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu, Unia Europejska sobie poradzi, natomiast my jako podatnicy...
Tylko nie rząd będzie płacił kary, tylko wszyscy płacący podatki.
No właśnie, więc...
To spada na nas wszystkich obywateli Polski, prawda? Wszystkich
płacących na tym my wyłącznie. Natomiast pewnie dalej będzie sobie funkcjonować Izba Dyscyplinarna, co też nie jest bez znaczenia. Pamiętajcie Państwo, że tam osoby, które tam zasiadają nielegalnie, pobierają ogromne wynagrodzenia co miesiąc, o 40% większe niż pozostali normalni, legalnie wybrani sędziowie Sądu Najwyższego. Więc przez te kilka lat oni pobrali po kilkaset tysięcy złotych wynagrodzeń za to, że zasiadają w nielegalnym organie. Także o tym też należy pamiętać.
My będziemy płacić kary za to, że oni zarabiają nielegalnie pieniądze w nielegalnym organie, który nie powinien istnieć.
No to jest przerażające. Ale to druga rzecz, która może się zdarzyć, odpowiadając na twoje pytanie, co się może zdarzyć, jeśli polskie władze będą lekceważyć orzeczenie to zabezpieczające. Otóż pamiętajmy, że mamy nowy mechanizm uzależnienia funduszy europejskich od przestrzegania praworządności. Ten mechanizm jeszcze nie został wykorzystany, on jest zupełnie nowiutki, jeszcze nie przetestowany, ale on jest, jest rozporządzenie i zgodnie z tym rozporządzeniem, jeśli taka sytuacja się zdarzy, że mamy tak jawne niewykonywanie porządku prawnego, czy ostentacyjne zaprzeczanie porządkowi prawnemu Unii Europejskiej, to Komisja Europejska może wystąpić do Rady Unii Europejskiej o nałożenie sankcji. Wówczas te sankcje polegają na zablokowaniu funduszy, które płyną do Polski, części funduszy bądź większej części, w zależności to od skali naruszenia. Ale to może być instrument, który, miejmy nadzieję, mógłby skłonić nasze władze do zaprzestania dalszych działań, choć patrząc na to, co się dzieje w ciągu ostatnich 5 lat, już trudno mi jest uwierzyć, że cokolwiek jest...
Niezwykle niepokojące, rzeczywiście. O, ktoś wchodzi. Ale proszę bardzo. Jeszcze nie skończyliśmy, jeszcze chwileczkę. Przepraszam bardzo. życie rodzinne, hitnie wielkoczwartkowe. Ale ja chciałam w takim razie, bo będziemy rzeczywiście musieli powolutku kończyć, myśmy się zapowiadali na pół godziny, ale to jest tak ważny temat, że już jesteśmy prawie 3 kwadranse z Państwem. Ja bym jednak chciała jeszcze raz, żebyś to podsumował bardzo taki, w taki prosty sposób. Komisja Europejska zwraca się teraz do sądu po to, żeby nałożył ten środek zabezpieczający, interim measure, prawda? To znaczy, żeby wyraźnie, żeby zakazał tych działań Izbie Dyscyplinarnej, które są prowadzone, tak? Nękania, prześladowania sędziów, wykonywania w ogóle czegokolwiek. Wykonywania,
tak jest. Środek zabezpieczający. Ten środek zabezpieczający powinien być wydany szybko, w ciągu 2-3 tygodni przez jednego sędziego TSUE i on wiąże już władze polskie, wszystkie organy konstytucyjne, prokuraturę, policję, sądy, wszyscy są związani takim orzeczeniem wprost. I zgodnie z takim orzeczeniem, jeśli ono zostanie wydane w ślad za wnioskiem komisji, to ono będzie zabraniać w ogóle działalności Izby Dyscyplinarnej, będzie uchylać skutki już podjętych działań, czyli uchylenia immunitetu Igorowi Tulei czy Beacie Morawieckiej, jak również będzie zawieszać skutki tych przepisów ustawy kagańcowej, które uniemożliwiają sędziom, wszystkim sędziom w Polsce, zadawanie pytań prejudycjalnych, kwestionowanie statusu, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego wszystkiego, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia...
Właśnie nie zależy na tym, żebyśmy jednak się rozstali z takim poczuciem, że coś się dzieje, bo że nie jest tak, że w takim razie rząd powie jednak, a my mamy to w nosie, co opowiada sobie instytucja unijna, bo to oni i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli ta decyzja nie zostanie wykonana Trybunału Sprawiedliwości i działalność tej Izby nie zostanie zawieszona, to wtedy może nas to bardzo dotkliwie uderzyć finansowo, prawda, nas wszystkich. I właściwie jest to w interesie, absolutnie jest to w interesie nas wszystkich, żeby żądać przestrzegania decyzji Trybunału Sprawiedliwości. Prawda? My musimy, bo inaczej płacimy wszyscy obywatele za to, że ten rząd łamie prawo.
Czy ja, to jest bezwzględnie korzystne. To jest bezwzględnie bardzo dobra wiadomość z Brukseli, że taka skarga z wnioskiem o interim measure została złożona, dlatego że to oznacza, że Unia Europejska i jej instytucje bardzo aktywnie kontynuują działania w ochronie państwa prawa, porządku europejskiego w Polsce. To jest bardzo ważne, dlatego że bez tych działań rzeczywiście widzimy, że polskie władze robią sobie co chcą. A czy zareagują, czy będą przestrzegać tego orzeczenia, to ja wbrew ich deklaracjom obecnym, wczorajszym, uważam, że jest bardzo prawdopodobne, że jednak zastosują się do takiego zabezpieczenia, bo podobną sytuację mieliśmy w 2018 roku, wtedy kiedy wyrzucano właśnie sędziów Sądu Najwyższego i NSA, tych powyżej 65 roku, i wówczas Trybunał Sprawiedliwości również wydał taki interim measure, takie zabezpieczenie, kazał przywrócić wszystkich sędziów, w tym pani profesor Małgorzata Gersdorf, która była wówczas pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, kazał ją również przywrócić do orzekania. I co zrobiły polskie władze? Pomimo deklaracji, że Trybunał nie ma kompetencji, że nie będą wykonywać i tak dalej, co się stało? Przywrócili wszystkich do orzekania, znaczy nie oponowali temu, wręcz nawet uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o SN-ie i Krajowej Radzie Sądownictwa, która przywracała tych sędziów do orzekania, więc to orzeczenie zostało wówczas w pełni wykonane. Przypuszczam więc, że zważywszy na zagrożenia, które płyną i na tą marginalizację już zupełną głosu Polski, która no tak dalece nie przestrzega europejskiego porządku prawnego, przypuszczam, że jest bardzo prawdopodobne, że jednak tym razem władze zastosują się do tego i Izba Dyscyplinarna przestanie działać, a sędzia Tuleja nie będzie w kajdanach ciągnięty do prokuratora.
Ani sędzia Tuleja, ani żaden inny sędzia, prawda? Ani no żaden oczywiście. Inny sędzia, że sędziowie przestaną być nareszcie nękani i że my będziemy mieli niezawisłych sędziów, od czego w ogóle zależy nasza przyszłość. Bez niezawisłego sądownictwa w ogóle nie może funkcjonować demokratyczne państwo. Dyktatura kwitnie wtedy w najlepsze. Ja myślę, Michał, że rozstaniemy się takim optymistycznym akcentem, że liczymy na to, wierzymy w to, liczymy na to. Dzisiaj Wielki Czwartek i my zbliża się największe święto, jakie jest w rytmie chrześcijańskim czy kościelnym. I myślę, że możemy naprawdę mieć nadzieję, że będzie lepiej, czyli że się po pierwsze dobrze, że jesteśmy takim ważnym członkiem Unii Europejskiej, że jesteśmy ważni dla naszych partnerów Unii Europejskiej i że tak się z bliska przyglądają temu, co się, czy instytucje, nasze instytucje europejskie z bliska przyglądają się temu, co się u nas dzieje i bardzo żywo reagują. I to jest naprawdę bardzo pocieszające w tej okropnej sytuacji, w której my jesteśmy. Po drugie, jednak można liczyć na to, że te kroki, które podejmuje komisja, wyroki, które wydaje Trybunał Sprawiedliwości, że one jednak będą miały wpływ na naszą rzeczywistość, będą miały ten dobry wpływ na naszą rzeczywistość, prawda? Że się rząd polski ugnie przed nimi, że nie będzie nas zmuszał do płacenia horrendalnych kar za to, że oni łamią prawo. I że jednak zostaniemy krajem demokratycznym i zostaniemy krajem członkowskim w Unii Europejskiej. To są elementy, które są dla naszej przyszłości kompletnie decydujące.
Bezwzględnie wszystkie te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości składają się na tę batalię w obronie państwa prawa, ale też pamiętajmy, że one będą miały ogromne znaczenie w przyszłości, kiedy trzeba będzie naprawiać, restytuować praworządność w Polsce, to będziemy to robić na podstawie i w granicach nakreślonych przez właśnie Trybunał Sprawiedliwości. To dlatego te orzeczenia, te, które już są, te, które będą, a będzie ich jeszcze wiele, dlatego że w Trybunale jest nadal kilkanaście spraw dotyczących polskiej praworządności. Także w Trybunale w Strasburgu, Trybunale Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Wszystkie te orzeczenia będą miały niezwykle wielką wagę dla państwa prawa w Polsce i dla standardów europejskich. Ale skoro nawiązałaś do świąt Wielkiej Nocy i do tej symboliki chrześcijańskiej, to zwrócę uwagę, że wczoraj przed Sądem Najwyższym pan Stępkowski, który jest nielegalnie powołaną osobą do Sądu Najwyższego i pełni rolę rzecznika prasowego Sądu Najwyższego jako niesędzia, powiedział jednej z telewizji, że to, co się wczoraj zdarzyło się w Wielką Środę i ma to związek ze zdradą Jezusa przez Judasza za pieniądze, w związku z czym taki nadał biblijny charakter temu zdarzeniu.
A mnie się zawsze wydawało, że to się odbyło w Wielki Piątek, no ale chyba będę musiała się bliżej przyjrzeć, więc nie wiem, czy pan Stępkowski się tu nie myli, ale tak, więc, ale ja jednak bym prosiła, żeby biblijny charakter u nas to była nadzieja, przykazanie miłości, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, proszę państwa, kochajmy się, walczmy o funkcjonujący system sprawiedliwości w Polsce, to jest naprawdę najważniejsze, co mamy, a jak powiedziałeś, Michał, o tym, że będzie trzeba go naprawiać i mamy do niego, i te wyroki są bardzo ważne do tego, co będziemy robili.
No to symbolika wielkanocna to rezurekcja, czyli zmartwychwstanie. Tej praworządności.
Zmartwychwstanie praworządności, ale to, z czego ja się specjalnie cieszę, to, że mamy takich wspaniałych specjalistów, jak tutaj obecny mecenas Michał Wawrykiewicz i ludzie, którzy są właśnie w tym środowisku, którzy będą potrafili w tej Polsce, która już będzie na drodze, z powrotem na drodze ku praworządności szła, będą potrafili odgrywać zasadniczą rolę rzeczywiście i no, musimy wszyscy razem walczyć o to, żebyśmy po pierwsze naprawili to, co zostało zniszczone, po drugie znaleźli z powrotem swoje miejsce w Unii Europejskiej, a po trzecie, żeby relacje między Polakami nareszcie wróciły do normalności. A w tym moim pokoju powolutku robi się ciemno i troszkę chłodno, a poza tym mnie już zzywają. Państwu życzę bardzo dobrych świąt, pełnych nadziei, ale takiej nadziei, nie, która jest matką głupich, tylko która nas mobilizuje wszystkich razem do działania. Nie mówmy o sobie oni, niech oni to zrobią, niech coś tam, niech Unia Europejska, oni. Mówmy o sobie my i naprawdę ja jestem kompletnie przekonana, że to wszystko, co zbudowaliśmy w Polsce od 1989 roku, nie pójdzie na marne. A tobie, Michał, bardzo dziękuję nie tylko za wszystko, co robisz i wszystkim osobom, z którymi pracujesz, nie tylko za to, co robisz, ale za to, że spędzasz z nami czas, żeby nam tłumaczyć te zawiłości.
Ja bardzo dziękuję również za rozmowę. Życzę tobie i wszystkim państwu wesołych i przede wszystkim zdrowych świąt i mnóstwo nadziei. Wierzę w to głęboko, że prawo zaczyna zwyciężać nad bezprawiem, a ogromnie ważna w tym wszystkim jest rola Unii Europejskiej i jej instytucji.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rozłączamy się. Dziękuję bardzo.